Przy mikrofonie Ewelina Walczak, moim i Państwa gościem jest Pola Apolonia Dwórnik, artystka wizualna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pola Dwórnik, malarka, rysowniczka, graficzka, kuratorka. Uczyła się malarstwa w pracowniach rodziców Edwarda Dwórnika oraz Teresy Gierżyńskiej. Stypendystka i rezydentka Lawrence House Stiftung w Bazylei. Autorka 8 książek artystycznych. Gdybym miała wymienić wszystkie muzea czy galerie, to cały czas antenowy by chyba na to poszedł. Także tak mogę tylko po prostu treścić troszeczkę, bo tego jest bardzo dużo. Berlin, Rzym, Sankt Petersburg, Warszawa, Kraków i wiele, wiele, wiele innych miast. Wystawiała się pani praktycznie wszędzie, ale dzisiaj jesteśmy w Radomiu, a pretekstem naszej rozmowy jest zbliżający się wernisaż w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Mowa o Kości i pióra. To jest pierwsza pani indywidualna wystawa w naszym mieście i zostaną zaprezentowane prace z trzech cykli. Co było inspiracją? Może zacznijmy od pierwszego, czyli Nocturny.
Mhm. Po pierwsze dziękuję za zaproszenie do radia. Jest mi bardzo miło i bardzo też się cieszę, że jestem tutaj w Radomiu i będę otwierać wkrótce tak dużą wystawę moich prac. Tak, faktycznie na niej będą trzy serie malarsko-rysunkowe, zupełnie jakby różne i na pozór oddalone od siebie. Nocturny. Nocturny to jest cykl, który maluję od bardzo dawna i który na wiele lat przerwałam. Zaczęłam go tworzyć w 2002 roku, kiedy miałam wypadek na nartach i niestety bardzo poważne konsekwencje, bo miałam uszkodzony kręgosłup. Kręcono mi w niego cztery tytanowe śruby i dwie blaszki. I gdy zobaczyłam rentgen mojego kręgosłupa, to byłam zachwycona niezwykłą mocą tego wizerunku, jakąś taką tajemnicą, a jednocześnie grozą, jeszcze nadzieją, no bo to one mi uratowały te straszne śruby. I wtedy go namalowałam. Mając te śruby w kręgosłupie, namalowałam autoportret ze śrubami jeden, tak to się nazywało, taki obraz. Czyli jakby przeniosłam zdjęcie rentgenowskie, prześwietlenie kręgosłupa ze śrubami na płótno, dodając błękitu trochę. To jest taki czarno-biało-błękitny obraz. A na wystawie będzie drugi taki autoportret, według drugiego rentgenu, który namalowałam chwilę później i który pokazuje ten sam kręgosłup, te same śruby, tylko pod innym kątem. I stąd jakby od tego wypadku i tego przeżycia wzięła się cała seria, którą nazwałam Nocturnami, no bo są to czarne obrazy o czarnym tle, o takiej głębokiej, tonalnej czerni, która właściwie zamienia się w tych późniejszych obrazach i w tych obrazach, które będą na wystawie, w kosmiczną czerń, w jakąś taką otchłań, w przestrzeń.
No to Nocturny, taka otulająca ciemna noc.
Tak.
Czerpie pani ze swoich doświadczeń życiowych i takich bodźców osobistych. Przypomniały mi się, to był Ogród Apolonii, w którym przedstawiła pani swoich byłych partnerów. Czy można powiedzieć, czy dla pani poniekąd na przykład malowanie obrazów jest jakąś formą terapii poprzez sztukę, troszeczkę wyrażenia siebie? To jest bardzo osobiste. Osobiste wyrażanie siebie przed społeczeństwem, przed światem.
Mi się wydaje, że większość artystów tak naprawdę, twórców wszelakich
korzysta
mediów.
Korzysta z siebie.
Tak, korzysta z siebie i traktuje wypowiedź artystyczną, którą tworzą, jako swego rodzaju pomoc też sama dla siebie. Przepracowują różne problemy, różne przeżycia, różne trudne doświadczenia i sobie jednocześnie pomagają, nawet jeżeli to nie jest główny cel, ale przy okazji jakby ten terapeutyczny aspekt się ujawnia. Myślę, że też większość twórców jest tego świadoma, ale może rzadziej o tym mówią, bo jednocześnie, kiedy się pracuje nad jakimś tematem, ja przynajmniej tak mam, to bardzo wiele innych wątków się pojawia, które są już z zewnątrz, albo o których wzbogaca się, bądź się przepracowuje właśnie ten temat, korzystając z kultury wizualnej w przypadku malarstwa, na przykład z różnych odniesień. Ja w tej serii, którą pani wspomniała, Ogród Apolonii, no, nawiązałam do bajek La Fontaine'a i do takich archetypów ludzkich, które były jakby pokazane za pomocą zwierząt, czy sylwetek figur zwierzęcych. I tam 8 byłych facetów.
Odważnie. Jeden wiem, że był niedźwiedź. Była też świnia.
Absolutnie tak.
No to trzeba zając, być o prawdzie. Zając,
był
tak.
Zając, kondor. małpka, czarna mamba, śmiertelny wąż. Tak, tak, no odważnie, oczywiście, to znaczy, no trzeba śmiało i, no nie wiem, nie wyobrażam sobie nie mieć odwagi i być artystą, to jest niemożliwe. W świecie bardzo takim trudnym obecnie, gdzie sztuka wizualna też nie jest też tak prosta wcale, wbrew pozorom w odbiorze, zwłaszcza jak się chce coś bardzo skomplikowanego przekazać, no trzeba być odważnym, no. A kto ma być odważny, jak nie artysta, prawda?
Wracając do naszej wystawy, która będzie w Elektrowni, kolejny cykl, czyli Apolonia, inspirowana życiem pani imienniczki. Kolejne odwołanie do kultury.
Historii,
tak. Czy to jest fantazja na temat kobiecości, a może bardziej jest metaforą losu współczesnej kobiety?
Bardziej to drugie, tak. Tak naprawdę jest to bardzo taki zaangażowany i krytyczny cykl, co nie jest na pierwszy rzut oka oczywiste, ponieważ to są wizerunki świętej Apolonii z Aleksandrii. Święta Apolonia z Aleksandrii to była jedna z pierwszych męczennic chrześcijańskich, świętych męczennic katolickiego kościoła, rzymskokatolickiego kościoła, której wyrwano zęby i złamano szczękę. Straszną miała śmierć męczeńską, dlatego że była właśnie wyznawczynią chrześcijaństwa w czasach jeszcze...
Kiedy chrześcijaństwo
tak,
było nie
nielegalne
było nurtem,
de facto, tak. I ona też spłonęła na stosie na końcu, to znaczy kazano jej się wyrzec wiary, a ona w odpowiedzi weszła na stos, czy raczej wskoczyła pewnie na stos. Ale to jest tak naprawdę pretekst do jakby z dwóch rzeczy, do pokazania, że no, opresyjny jest świat wobec kobiet bardzo i wobec osób innych niż, czy myślących inaczej niż większość.
Nie chodzi tylko o religię, prawda? To
a,
jest
absolutnie
akurat pretekst
tak,
do przedstawienia
tak.
tego.
Nie, nie. Ja bardziej, jak chodzi ta religijny aspekt, to ja jestem też z wykształcenia historyczką sztuki.
Tak, wiem, oczywiście, na Uniwersytecie Warszawskim.
Tak, i to właśnie tam głównie studiowaliśmy te święte obrazy, bo to mecenat Kościół Rzymskokatolicki był jednym z największych mecenasów dla artystów w europejskim kręgu kulturowym, zachodnioeuropejskim kręgu kulturowym, więc ja tak by nawiązuję do tych pięknych, wspaniałych, genialnych obrazów, które kiedyś stworzono na rzecz Kościoła, ale to nie ma znaczenia większego. No i jeszcze bawię się z zębem, bo ząb i w ogóle jakby ząb i strach przed stomatologiem, strach przed dentystą, mnie to trochę bawi, śmieszy, jest bardzo aktualne.
Oj, bardzo.
A to jest patronka. Święta Apolonia jest patronką tych, których bolą zęby oczywiście i oraz patronką stomatologów i dentystów, więc bawię się też tą formą zęba, tym kształtem i zamieniam go trochę w dekoracyjny taki jakby
element.
Tak. To jest tak bardzo wielowątkowa ta narracja o świętej Apolonii. Czasami groteskowa i zabawna też, bo ja bardzo lubię używać prześmiewczych i...
Sztuką trzeba się też umieć bawić, prawda?
Tak, no nie można być całkowicie na poważny. Nie, no to by człowiek by
oszalał. Dokładnie. A ostatni cykl. To powstałe specjalnie na wystawę wielkoformatowe olejne papugi z serii głównej. Tak jak w poprzednich cyklach mamy nawiązanie do kultury i literatury. Jaką tutaj metaforę możemy odnaleźć w tych obrazach? Co przez nie chciała pani pokazać?
Papuga, ten egzotyczny ptak, z którym ja się poznałam i spotkałam w Australii, pierwszy raz zostałam zaatakowana przez stado papug i stąd moja lekka obsesja, ale nie strach, ale taka obsesja i zaciekawienie papugami. To jest ptak, który w różnych kulturach, w różnych kręgach kulturowych jest zupełnie inaczej odczytywany. W niektórych kręgach kulturowych papuga jest posłanniczką zmarłych i na przykład uważano, że papugi to są dusze zmarłych. Poprzez papugi łączono się z przeszłością, a w innych kręgach na przykład przypowiadała ona przyszłość. Na przykład była asystentką wróżbity. W naszej kulturze, w zachodnioeuropejskim kręgu kulturowym, papuga miała bardzo dużo negatywnych konotacji. Papugować po kimś to było po prostu jakby naśladowanie kogoś bezsensowne i ja jakby bardziej nawiązuję do tych dawnych, różnych, bardzo sprzecznych odczytań tego ptaka i tej jakby niesamowitej, bo to jest bardzo piękne zwierzę, niesamowite. Ono ma ogromną głowę i bardzo ostry, niebezpieczny dziób i jest przepiękne. Wszelakie są papugi i różne upierzenia ich. I to jest trochę takie przebranie, no więc na jednym z obrazów jest to symbol, metafora przebrania i zła przebranego w coś innego, udającego. I z kolei papuga, która występuje w opowiadaniu Gustawa Flauberta, Prostota serca, Lulu, i jest powierniczką, przyjaciółką głównej bohaterki Felicite, zamienia się na końcu tego opowiadania w Ducha Świętego, który otwiera tej umierającej bohaterce bramy niebios w momencie jej śmierci. Ale jednocześnie jest rodzajem takiego takiego potwora. Ja myślę, że ta wielowątkowość i bardzo ambiwalentne odczytania papugi to jest najciekawsze dla mnie, a ponieważ ona nie występuje tutaj u nas tak jak wróbel czy gołąb, czasami jest czymś z zewnątrz, jakimś takim może być właśnie posłannikiem, a jeszcze bardzo ciekawi mnie posthumanistyczne podejście do tego tematu, bo tak naprawdę papuga naśladuje, potrafi naśladować ludzką mowę bardzo dobrze, ale jej nie rozumie jednocześnie, to wiadomo, że jej nie rozumie, ale wobec tego wydaje się ludziom, że jest im bardzo bliska, albo że mają z nią kontakt, że mogą porozmawiać. I tutaj można też spojrzeć, jakby jeden z tekstów w katalogu, który będzie towarzyszył wystawie, analizuje fajnie to zagadnienie, że może należy zacząć rezygnować z antropocentrycznego spojrzenia na człowieka i świat i na przykład spojrzeć na papugę jak na podmiot, a nie przedmiot. Na moich obrazach ona jest bohaterką, a nie towarzyszką innych osób, które są namalowane na tych obrazach, więc to jakby jej oddaje też pewną podmiotowość. Po latach zniewolenia, no bo ona naprawdę, tak naprawdę siedziała w naszych klatkach przez lata i była takim rodzajem zabawki, a te papugi, ja czytałam wiele książek o papugach, bo się zaczęłam bardzo interesować historią tego zwierzęcia i jego jakby, no wie, nie wiem, czy pani wie, ale ptaki są ostatnimi potomkami dinozaurów i w tym papugi, część papug, morfologicznie są zbliżone do tych pra-pra-pra zwierząt, czy pra-pra istot. I to też jest bardzo ciekawe, ale z tych książek, które czytałam, wynika ewidentnie, że papuga cierpi, gdy jest w klatce. Nawet jeżeli nam się wydaje, że jest szczęśliwa i wesoła, ona nie jest zwierzęciem, które powinno być zniewolone. Ona powinna być wolna, więc ja też tak chciałabym, zwracam na obrazach, bo cóż ja mogę innego zrobić, więcej nie mogę, jej podmiotowość i traktuję ją jak taką sylwetkę, w którą można zrozumieć bardzo wiele i opowiedzieć wiele rzeczy, przekazać, ale nie wprost. Ja nie lubię mówienia wprost. Myślę, że metafory i alegorie są ciekawsze.
Tak, zdecydowanie.
Być może też dlatego, że właśnie studiowałam historię sztuki, kocham historię sztuki, kocham wielu, wielu malarzy, wielkich mistrzów i rzeźbiarzy, i artystów, twórców, i twórczynie z przeszłości, a oni często operowali bardzo skomplikowanymi metaforami.
Ja na przykład uwielbiam w malarstwie holenderskim, które jest ono przepełnione, w sensie różne dzieła z tego okresu, czy Pieter Bruegel, czy Bosch, Vermeer, ale na przykład Pietera Bruegla obraz Ślepcy, gdzie każdy z sześciu namalowanych wędrowców miał inną wadę wzroku, nawiązanie do przypowieści, też do niewidomych ludzi prowadzonych przez innego ślepca, skutki ufania ludziom, których nie do końca znamy lub którzy nie zasługują, ale też pamiętam w sumie z historii sztuki to tulipanowe szaleństwo, które było obecne w samej Holandii, ale też w malarstwie holenderskim, gdzie konkretny rodzaj, w sensie gatunek, odmiana tulipana pozwala odczytać ukryty sens, vanitasy i tak dalej. Ta symbolika, alegoria, metafora jest widoczna bardzo też w pani obrazach. Jest dużo, dużo nawiązań. Ma pani chyba dwie pracownie w Berlinie?
Już nie. W trakcie pandemii zlikwidowałam pracownię w Berlinie, ponieważ no, płaciłam za nią, a nie mogłam nawet do niej pojechać. A ponieważ mam od 3 lat synka małego, no to związałam się na ten czas, zwłaszcza jak on jest mały, z jednym miejscem i to jest Warszawa.
Warszawa. No dobrze, ale jak wygląda w takim razie pracownia Poli Dwórnik? Jak Pola Dwórnik pracuje? Słucha muzyki, podcastów, bo słyszałam, że lubi pani tam języki na przykład sobie kilkanaście rzeczy naraz po prostu robić, a może cisza. Jak wygląda pracownia i jak tworzy Pola Dwórnik?
No w tej chwili tworzę w pracowni, która należała do mojego taty. I tak jak on chciał bardzo, żeby to była moja pracownia, kiedy jego już nie będzie, to się ziściło, jego wola. I to jest pracownia na warszawskiej Sadybie, w domu, w którym mieszkamy, na parterze. I cóż, kiedy jest mój Staś, 3-letni synek, zaopiekowany, no to wtedy maluję, pracuję, rysuję, czyli wtedy, kiedy mogę, a nie jak kiedyś nocami. I tak zdecydowanie, żeby nie tracić czasu, słucham powieści różnych i książek, audiobooków w różnych językach, tych językach, które znam. W międzyczasie czasem radia, znaczy właściwie radia bardzo, bardzo sporo.
Ulubione radio?
Tok FM.
Moje radio Pogoda. Radio dla starych ludzi uwielbiam.
Ale radio Tok FM, ale też różne... ja czasem przestawiam. O, Radio Campus bardzo lubię.
Tak.
Tak, bo tam jest świetna muzyka. Radio Campus, Tok FM, one są obok. Nie wiem, w Warszawie jest Radio Campus i potem chwilkę dalej jest Radio Tok FM, więc łatwo jest przestawiać. Ale czasami słucham tak po prostu akurat, co się włączy, więc... czasami nie wiem, jakiego radia słucham, ale bardzo, bardzo dużych wielu. Lubię muzykę słuchać, tak, ale ponieważ nie mam czasu na czytanie, no bo wieczorem czytam bajki Stasiowi, bardzo dużo, o 2 godziny czytamy różne bajki, książeczki, rysujemy i tak dalej, więc słucham audiobooków, bardzo sobie cenię audiobooki.
Wychowywała się pani w rodzinie artystycznej, obrazy, fotografie panią otaczały w sumie zewsząd. Skończyła pani historię sztuki, ale nie była pani na Akademii Sztuk Pięknych. Ja osobiście uważam, że skończenie kierunkowej uczelni nie definiuje o wartości artysty, aczkolwiek często spotykamy się z tym takim wśród właśnie tych może, którzy skończyli te szkoły, że jakie ona ma prawo nazywać się artystką, skoro nie skończyła jakiejś tam kierunkowej uczelni, albo nie wiem, dlaczego ona mówi o sobie aktorka, skoro nie była na Akademii Teatralnej, albo co to za reżyser, który nie skończył szkoły. Tego jest w dzisiejszych czasach coraz mniej, ale jednak jest i wciąż pojawia się to stereotypowe myślenie, a przecież warsztat można zdobyć i bez uczelni. Czy odczuwała pani jakiś kompleks, żałowała, że nie poszła na ASP, brakowało pani czegoś, czy wręcz przeciwnie, może dzięki temu nie było tych ram, w które niekiedy często trzeba się wpasować. Nie chcę też generalizować, bo jest wielu profesorów, którzy dają wolność, no ale nie zawsze.
No ja nie żałuję, że nie studiowałam na akademii. Chciałam, ale mama się nie zgodziła na, żebym zdawała egzamin, żebym w ogóle próbowała. Natomiast jakoś wszystko, czego się potrzebowałam nauczyć, ja się przyjaźniłam z kilkoma profesorami na akademii. Jak potrzeba było, to tam sobie szłam do nich, więc to było bardzo blisko z historii sztuki, bo tylko trzeba było przejść przez ulicę Krakowskie Przedmieście na drugą stronę. Znałam artystów i rozmawiałam nie tylko z rodzicami. Właściwie miałam bardzo dużo korekt jakby przeprowadzanych przez różnych artystów, którzy nie są profesorami, a są wspaniałymi mistrzami w swojej dziedzinie. To też ja w sumie tak się czuję, jakbym właśnie studiowała, szczerze mówiąc.
Wydaje mi się, że życie może dawać ciekawe lekcje i bodźce do tego, by w umiejętny sposób przekształcić się na środek ekspresji, do wyrażania sztuki, w zależności co się robi, tak? Bo to są różne formy wyrazu, ale nie wiem, ja myślę tak, mogę mówić za siebie, że może nie ukończyłam 5-letniej kierunkowej szkoły, ale właśnie te wzloty, upadki, doświadczenia, przeżycia, ludzie, których spotykałam, przy fantastyczne osoby w moim życiu i te gorsze też, oczywiście, dostarczały mi też dużo emocji, dużo nowych spojrzeń na świat i to jakby była moja nauka, która pozwoliła mi w życiu przekształcić to na moje różne środki wyrazu, których używam, kiedy robię jakieś artystyczne rzeczy.
Tak, oczywiście. To znaczy myślę, że ja uważam, że żeby być artystą, trzeba mieć warsztat, ale to, żeby mieć warsztat, znaczy warsztat w takim sensie, żeby opanować medium, którego się używa. Mhm. Do tego nie trzeba dyplomu. Do tego trzeba po prostu praktyki i trzeba to robić. Eksplorować, próbować, uczyć się, rozwijać i to jest najważniejsze. Poza tym, co się ma w głowie, jaką ma się potrzebę, czego wyrażenia, to już jest jakby co innego. Natomiast uczelnie artystyczne, wydaje mi się, nie chcę ich krytykować, bo jest wielu wspaniałych artystów, którzy
mają
dyplomy.
Tak, nie można wszystkiego do jednego worka
tak,
wrzucać.
Tak, ale też trochę zniewalają, to znaczy uczą pewnych zasad, jak robić sztukę. Ja myślę, że nie powinno być w tej dziedzinie zasad żadnych i lepiej łamać zasady albo próbować przynajmniej coś właśnie przekręcać je, jakby przekornie działać i wtedy coś ciekawego z tego wychodzi. Wydaje mi się, że wielu artystów trochę się, czy młodych nie, może nie artystów, tylko absolwentów czy studentów, to jest bardzo trudny ten moment początku, dlatego że oni mają pewne, myślą, że trzeba zrobić coś tylko w jeden sposób, a jest dużo różnych innych możliwości. I myślę, że dopiero po wielu, wielu latach niektórzy z nich dochodzą do tego, że można było zupełnie inaczej. To znaczy akurat kultura, sztuka, twórczość to są takie pola i taka przestrzeń, gdzie eksperyment i wolność wewnętrzna i szaleństwo są najważniejsze, a nie jakieś zasady, reguły. Tu trzeba mieć galerzystę, tu trzeba mieć Instagrama, tu trzeba, no takich rzeczy dzisiaj się uczy. Trzeba mieć menadżera, to jest przesada. To znaczy to w ogóle jakby nic nie zmienia. To nie,
no,
nie
brakuje
chodzi
w tym wszystkim troszeczkę bycia sobą. Ja przyznam, że chodziłam do plastyka tutaj radomskiego i poznałam wspaniałego człowieka, który uczył mnie malarstwa, Leszka Kwiatkowskiego. I właśnie zawsze powtarzał, bądź sobą, nie bój się, eksperymentuj po prostu, wyrażaj swoje emocje. Nigdy niczego nie narzucał, tylko dawał wolność i to chyba w tej sztuce chodzi, żeby czuć się w niej wolnym, a nie zamykać w te takie ramy, schematy.
No tak, bo to jest też tak, jest możliwość w sztuce zrobienia wielkiej światowej kariery też. To jest dla bardzo nielicznych, bo artystów i absolwentów i ludzi tworzących jest strasznej ilości na świecie. I ludzie bardzo marzą o tej karierze. Myślę, że to jest duży błąd, bo wtedy patrzą, co jest modne, idą trendem, prawda, idą po linii takiej wyznaczonej, a ona często bardzo już przestaje działać, za chwilę jest jakiś inny w ogóle.
Pani Polu, czy w dzisiejszych czasach trzeba bronić sztuki?
Tak, oczywiście trzeba bronić sztuki. Ja myślę, że bardzo jest potrzebna. Im większy jest kryzys światowy, mamy kilka kryzysów, które się nakładają, bo mamy
kryzys klimatyczny,
mamy kryzys na granicy polsko-białoruskiej, mamy kryzys w Ukrainie. Mamy inne kryzysy, inne wojny dookoła, mamy ekonomiczny jakby trochę taki spadek. Migracje, bardzo dużo się dzieje, jest pandemia, wielki kryzys. Ja myślę, że w takich sytuacjach to sztuka, czyli producenci treści, ja bym to tak można nazwać, producenci treści, mówiąc takim współczesnym językiem, producenci. Artyści, właśnie artyści, pisarze, muzycy, cała ta branża kulturalna, literacka, muzyczno-artystyczna, sztuk wizualnych mówią w inny sposób o tym, co nas gnębi i niepokoi i grozi nam, ale też pokazują to, kim jesteśmy, co jest, jaka jest sytuacja, zwracają uwagę, zadają pytania, szukają odpowiedzi i myślę, że są strasznie potrzebni. Myślę, że ludzie czują i chcą, tylko czasami boją się wejść do galerii, boją się wyjść, nie wiedzą gdzieś iść na koncert, albo który, gdzie tego szukać, jak, bo nie mają, jeżeli tego nie robią na co dzień, nie wiedzą. Trzeba do nich wychodzić i ja bardzo lubię rozmawiać ze zwykłymi, w sensie niebranżowymi gośćmi, widzami moich wystaw, czy moich, nie wiem, performance, różnych spotkań, bo oni są bardzo często bardzo wrażliwi, spragnieni takiej właśnie innego spojrzenia, jakiegoś otwarcia się.
Myślę, że są spragnieni emocji.
Tak, ja myślę, że to ludziom bardzo pomaga dzisiaj, więc trzeba sztuki bronić i trzeba ją robić, najlepiej jak się potrafi i wychodzić z nią do ludzi. Wydaje mi się, że właśnie w czasach kryzysów twórczość artystów jest bardzo, bardzo potrzebna. Wbrew pozorom właśnie wtedy. Bardziej niż w czasach tak zwanego pokoju i spokoju i prosperity i urodzaju. Więc ja to widzę, bo ja rozmawiam bardzo dużo z wieloma osobami i mam ciągle nowych znajomych, którzy gdzieś się tam pojawiają i zostają blisko mnie. Oni naprawdę mają wielką radość, albo na przykład zapraszam do pracowni, wiele osób zawsze zapraszam bardzo dużo, bo pracownia jest takim miejscem, świątynią sztuki, taką współczesną świątynią. I ludzie tam naprawdę wychodzą naładowani jakąś fajną, dziwną, ciekawą dla nich, dobrą energią. I myślę, że mam wrażenie, że im pomagam, więc myślę, że to jest bardzo ważne.
Czym dla pani jest sztuka?
Całe moje życie to jest sztuka, jest sensem i celem mojego istnienia.
Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była Pola Dwórnik, artystka wizualna, malarka, która przywraca wiarę w niesłabnącą siłę figuratywnego, narracyjnego malarstwa. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A Państwa zapraszamy już 25 lutego o godzinie 18:00. W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia będzie wernisaż Poli Dwórnik, Kości i Pióra.